Ortodoksja. W studiu Radio Ortodoksja dzisiaj szczególni goście są z nami. Audycja, można powiedzieć, będzie międzynarodowa. Jest z nami pan Jarosław Antychowicz, honorowy konsul Serbii w Białymstoku. Chrystus Woskresie.
Bo istnieje na Woskresie.
Witam również pana Andrzeja Parafiniuka, honorowego konsula Finlandii w Białymstoku. Chrystus Woskresie.
Bo istnieje na Woskresie.
Spotykamy się po to, żeby porozmawiać o Serbii, o Finlandii, o prawosławiu w tych krajach, ale może najpierw kwoli wyjaśnienia jeszcze naszym słuchaczom. Panowie są konsulami honorowymi. Co to dokładnie oznacza? Bo kiedy słyszymy konsul, to od razu kojarzy nam się to z jakąś placówką dyplomatyczną, z wydawaniem paszportów. Na czym polega panów funkcja?
No, jeśli tak bardzo przyziemnie tylko określając, generalnie reguluje to konwencja wiedeńska z 50 któregoś roku, nie pamiętam w tej chwili, ale generalnie przede wszystkim reprezentujemy dane państwo na terenie naszej jurysdykcji. W naszym przypadku niektórzy konsulowie mają jedno województwo, niektórzy dwa województwa, czyli reprezentujemy to państwo, a i w tym obszarze głównie sprawujemy opiekę nad obywatelami danego państwa, czyli w moim przypadku Finów, którzy przybywają na naszym terenie, powiedzmy w województwie podlaskim. Jeżeli czegokolwiek potrzebują, to naszym obowiązkiem jest się nimi zaopiekować. I to tak naprawdę jest główna funkcja poza tymi takimi, którymi się rzeczywiście my zajmujemy, czyli tak naprawdę współpracą między krajami i promocją tego, co reprezentujemy. W moim przypadku głównie kraju, który jest najbardziej szczęśliwym na świecie, ale to potem może później, ale między innymi jego edukacji, która jest wyjątkowa, takich elementów, które są charakterystyczne współpracy gospodarczej, współpracy kulturalnej.
Tak, jak tutaj kolega Andrzej powiedział, to rzeczywiście naszą podstawową rolą jest pomaganie w nagłych wypadkach, dlatego jesteśmy tutaj lokalnie, ale też bardzo duże znaczenie ma to, że jesteśmy stąd, jesteśmy związani z tutejszym biznesem, z tutejszą kulturą i bardzo łatwo nam jest budować te pomosty pomiędzy, w moim wypadku, Serbią a Polską, a konkretnie Podlasiem, po to, żeby rozwijać i żeby te mosty służyły do rozwoju w różnych obszarach, w obszarze gospodarczym, w obszarze wymiany myśli, kultury, sztuki i to jest chyba taka główna rola konsula, ale też w jakiś sposób dajemy świadectwo o tych krajach, które reprezentujemy. I to jest z punktu widzenia kraju, który zwrócił się do nas z prośbą o to, żebyśmy ich reprezentowali. To jest też bardzo ważne zadanie konsula.
No właśnie, tutaj chciałbym zapytać też o tą drogę do tego, żeby zostać takim honorowym konsulem. Pan Jarosław już wspomniał o tym, że to dany kraj zwraca się, tak? Składa taką propozycję, rozumiem.
Tak, tak zwykle bywa. Droga jest bardzo długa, nie chcę mówić, że kręta, ale dość długa, dlatego że procedura wymaga na początku akceptacji obydwu stron i zgody obydwu stron na to, że jednak kraj chce, żeby ktoś został konsulem i konsul chce zostać tym konsulem, przyszły konsul. Też zapoznanie się z obowiązkami, też poznanie kraju, ale później zaczyna się taka oficjalna procedura, w którym Ministerstwo Spraw Zagranicznych danego kraju zwraca się do naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o zgodę na otworzenie konsulatu. I procedura wygląda w ten sposób, że w Białymstoku na początku się otwiera konsulat, a później się wyznacza osobę i prosi się o zgodę na to, żeby konkretna osoba została już konsulem. I jest to proces, który zajmuje w pandemii, zajęło to blisko 3 lata.
Tak, bo przypomnijmy naszym słuchaczom, pan Jarosław Antychowicz konsulem jest od 22 czerwca 2022 roku, natomiast pan Andrzej Parafiniuk konsulem jest od 10 lipca 2013 roku.
Właśnie, zaraz 10 lat mija.
Czyli to doświadczenie jest większe.
Troszeczkę większe, ja jestem czwartym z kolei, bo mamy 11 konsulatów w naszym mieście. Jesteśmy takim dosyć silnym ośrodkiem w skali kraju, bo czwartym, jeśli chodzi o liczbę. W moim przypadku historia była troszeczkę krótsza, szybsza zdecydowanie, bo trwało to od pomysłu, a pomysł wziął się ze strony fińskiej bardzo pragmatycznie, jak to cały ten kraj i naród. Oni po prostu pomyśleli sobie, że po to, żeby stworzyć większą płaszczyznę współpracy między Finlandią a Polską, powołają taką grupę 10 konsulatów w całym kraju, czyli w każdym miejscu w Polsce będzie dostęp tak naprawdę do Finlandii, mówiąc o kraju. I tak się też miało to miejsce w moim przypadku. Wcześniej istniały 3 w Gdańsku, Krakowie i w Poznaniu. Powołano kolejnych 7. Właściwie to była decyzja wspólna obu rządów, żeby wykorzystać też taką formułę do współpracy, rozwoju współpracy między krajami. I też to u mnie trwało kilka miesięcy, właściwie gdzieś chyba 7-8 miesięcy, ale też nie było to krótkie. Procedura była dokładnie taka, jak mówił Jarek.
Tutaj jesteś w znacznie lepszej sytuacji, masz znacznie więcej konsulatów fińskich. W chwili obecnej Serbia ma konsulat w Katowicach, w Bydgoszczy i w Białymstoku. I oczywiście w Warszawie przy ambasadzie.
Jesteśmy w Radiu Prawosławnym i to, co najbardziej interesuje naszych słuchaczy, myślę, że to jest kwestia tego, jak prawosławie wygląda w Serbii, jak prawosławie wygląda w Finlandii. Że Serbia jest prawosławnym krajem, to jest chyba takie oczywiste, można powiedzieć. Natomiast Finlandia i prawosławie, jak to tutaj wygląda?
No tutaj nie jest to tak oczywiste. Prawosławie Finlandii stanowi niewielki udział, bo to jest około 60 kilku tysięcy wyznawców prawosławia na 5 milionów 300 tysięcy obywateli Finlandii, więc około 1,1%. No ale to znowu szerszy temat wynikający z tego, że taka jest, a nie inna specyfika kultury, podejścia, równości, bo to jest też taki jeden element bardzo ważny, że to nieważne, że to jest tylko 1,1%, ale po prostu reguły funkcjonowania kościołów wszelkich są takie, a nie inne. Więc można powiedzieć, że kościół prawosławny, cerkiew prawosławna jest cerkwią państwową. W tym sensie, że na przykład biskupa mianuje prezydent, a do tego wszystkie funkcje są wprost finansowane przez państwo. Czyli księża są finansowani przez państwo, czyli nauka religii, wszystkie te elementy są oficjalnie finansowane przez państwo. Więc reguły gry są bardzo proste. Nie ma możliwości, ale to generalna specyfika tego kraju, nie ma możliwości ani potrzeby szukania jakiegokolwiek unikalnego stosowania pewnych zachowań. I to chyba jest najprostsze. Wobec tego nie ma też takiej wyjątkowości w pewnym sensie, ponieważ wszystkie kościoły są tak samo funkcjonujące na podobnych zasadach. Oczywiście większościowy jest ewangelicko-luterański i większość mieszkańców i obywateli Finlandii wierzących należy do tego kościoła. Cerkiew funkcjonuje bardzo właśnie w taki, jak to postrzegam, będąc tam wielokrotnie, w taki normalny sposób, nie jest jakimś ewenementem, jak to czasami u nas się postrzega, na przykład w zachodniej części Polski, gdzie się o cerkwi mówi jak o czymś takim, co jest unikalne, specyficzne, wyjątkowe. Tam właśnie nie ma tego takiego podejścia. Ona po prostu jest normalnym elementem życia.
Jak to wygląda w Serbii?
W Serbii zgoła inaczej. A to dlatego, że w ogóle Bałkany, prawosławie, chrześcijaństwo do Europy przybyło właśnie z Bałkan. I to właśnie już od IX wieku tam się bardzo mocno rozwijało, ale kiedy mówimy o Serbii, to należałoby wspomnieć o świętym Sawie i to jest XII wiek i właściwie początek państwowości serbskiej. Niestety Serbowie stracili swoją niepodległość, bo Turcy przyszli i przez 500 lat okupowali Serbię, ale pomimo tego to prawosławie przetrwało w bardzo dobrej formie. W chwili obecnej większość mieszkańców Serbii to są prawosławni, aczkolwiek też pamiętając czas Jugosławii, to wiemy, że to był kraj bardzo, powiedziałbym, niejednorodny, jeżeli chodzi o religię. Mieliśmy część tą chorwacką Jugosławii, gdzie większość była katolicy, była część taka typowo serbska, która była bardzo prawosławna, Czarnogóra też była bardzo prawosławna, oczywiście Kosowo prawosławne, ale tutaj znaczącą też dużą częścią Kosowa była mniejszość albańska, i to byli muzułmanie. Znów Bośniacy to też w byłej Jugosławii, to też byli muzułmanie. W związku z tym ta Jugosławia była multikulturowa, co bardzo mocno z jednej strony ich wzbogacało, a z drugiej strony ułatwiało, że tak powiem, pewnego rodzaju antagonizmy, które, do których też dochodziło. W chwili obecnej Serbia jest prawosławna, nie jest utrzymywana przez rząd, ale ma bardzo silną pozycję społeczną.
Jak wygląda styl życia przeciętnego Serba?
Ja myślę, że tutaj się odniosę do właśnie tej różnicy między północą a południem, więc ludzie mieszkający na południu, którzy mają dużo słońca, aniżeli ci na północy, mają bardzo takie lżejsze podejście do życia, lżejsze podejście do obowiązków. Myślę, że też są mniej zestresowani.
I lubią kawę.
Lubią kawę, tak, bardzo lubią kawę. Każdy dzień zaczyna się od porannej kawy. A co ciekawe, to Serbowie bardzo mało gotują w domach, a bardzo dużą część, w odróżnieniu na przykład od Polaków, bardzo dużą część czasu spędzają właśnie w restauracjach, czy też na lunchach, czy też na śniadaniach. Czymś naturalnym jest to, że nie robi się w domu śniadania, tylko idąc do pracy, wchodzi się do piekarni, kupuje się kilka słodkich bułek i w pracy już się pije kawę, czy nawet można ją teraz wziąć w kubku kawę na drogę, wypija się kawę, zjada się słodką bułeczkę i jest się już po śniadaniu. Lunche to też jest kwestia wyjścia w czasie pracy na obiad do restauracji. I oczywiście kolacje, szczególnie przy dużych świętach czy przy większych uroczystościach, jest się w mieście. Trochę tak jak Włosi, trochę tak jak Grecy, a mniej tak jak Polacy, czyli przywiązani do tej domowej kuchni. Oczywiście też święta i ten przygotowywanie świąt i gotowanie według tradycji jest dla nich bardzo, bardzo ważne. Mają swoje narodowe potrawy, między innymi na przykład gołąbki robione z baraniny w kapuście kiszonej w główkach, co jest wyjątkowe. Też, co ciekawe, to jak usiadłem z Serbami przy stole, no to się okazało, że te gołąbki, no to usłyszałem, że to tylko jest ich potrawa i nigdzie na świecie takich gołąbków nie robią. Przypomniałem sobie, że w domu często były gołąbki, natomiast rzeczywiście ta specyfika polega na tym, że te gołąbki są w kapuście kiszonej i rzeczywiście są bardzo, bardzo smaczne. W związku z tym przywiązanie Serbów do stołu, do spędzania czasu z przyjaciółmi, znajomymi i rodziną przy stole i takie wysiadowanie jest czymś bardzo naturalnym i tym, czym Serbowie też potrafią żyć.
Chciałbym, żebyśmy jeszcze zostali przez chwilę przy temacie Serbii. Dla wielu Europejczyków ten kraj być może kojarzy się z takim krajem troszeczkę orientalnym, nieodkrytym. W związku z tym chciałbym zapytać o infrastrukturę Serbii, o kwestie tego, jakie są drogi w Serbii, jak to wygląda.
To ciekawe, że z naszej perspektywy tej Polski Białegostoku jest to taki kraj bardzo orientalny, ale jeżeli spojrzymy sobie na Serbię, to już dla Austriaków, dla Niemców, też dla Węgrzy, widzą w Serbii bliskiego sąsiada. I oczywiście, kiedy pojedziemy do Belgradu, to pierwsze zaskoczenie to, że to jest naprawdę europejska stolica. Z jednej strony jest bardzo nowoczesna, a z drugiej strony bardzo duża część miasta przypomina Wiedeń. I właśnie taką wiedeńską urbanistykę. Jest mnóstwo uliczek, mnóstwo knajpek, wszędzie jest czyściutko. Jest stosunkowo dobra infrastruktura drogowa, aczkolwiek Belgrad i korki poranne to jest no, trochę tak jak w Warszawie, po prostu jest to stolica. Też pamiętajmy o tym, że 7 milionów Serbów mieszka w chwili obecnej, ponad 7 milionów mieszka w Serbii, ale bardzo duża część Serbów to jest diaspora. To jest na przykład to, że w milionowym Wiedniu 300 tysięcy mieszkańców to są Serbowie. I w związku z tym, jeżeli znamy serbski, a pojedziemy do Wiednia, to nie będzie nam brakowało niemieckiego języka, bo właściwie wszędzie będziemy spotykali Serbów. I ci Serbowie, rozrzuceni po różnych częściach świata, przywożą ze sobą, wracając do Serbii, przywożą bardzo dużo praktyk i takiej mądrości z tych krajów zachodnich, bardzo rozwiniętych. I to jest mądrze pomyślany kraj, fajnie się rozwijający, jeżeli chodzi o infrastrukturę hotelową czy drogową. Bardzo dobrze się tam podróżuje, dużo lepiej niż w Czarnogórze na przykład, czy Albanii. I też jeżeli chodzi o bazę hotelową, naprawdę jest absolutnie bardzo duży wybór i pełen komfort.
To teraz takie same Pytanie skierujemy do pana Andrzeja. Panie Andrzeju, jak ta kwestia wygląda w Finlandii? Finlandia kojarzy nam się z takim bogatym krajem, gdzie wszystko jest poukładane, wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Czy tak jest w rzeczywistości?
To prawda, poukładane jest. Nawiązałbym może do tej pierwszej wypowiedzi pana konsula Jarka. Finowie statystycznie, jeśli chodzi o jednego mieszkańca, piją najwięcej kawy, spożywają najwięcej kawy w Europie, więc tutaj pewnie jest to jakaś tam ciekawostka, ale rzeczywiście też potrzebują może to z tytułu położenia geograficznego, ale rzeczywiście to jest kraj bardzo poukładany i mimo, że jest na północy, to tam nie ma tego stresu. Może dlatego, że na 5 milionów mieszkańców mamy ponad 3 miliony saun. Oni bardzo dużo korzystają z tego relaksu, jaki daje sauna, z tego uspokojenia. Chociaż z drugiej strony ciekawostką jest to, że jak próbujemy z nimi robić jakiekolwiek biznesy, my z innej strony, czyli na przykład z Polski, to różnego rodzaju negocjacje klasyczne, tak jak my to rozumiemy, mogą trwać miesiącami. Ale ostatecznie, jak się znajdziemy w saunie, możemy wszystko załatwić w ciągu jednego posiedzenia tak naprawdę, czyli w ciągu 10 do 15 minut. Sauna jest w stanie czynić wszystko, ale to tak mniej więcej jest. Oni bardzo szanują sobie to uspokojenie. Sauna uspokaja i ducha, i ciało. Zresztą z premedytacją podchodzą też do tego, że potem należy ciało bardzo szybko ochłodzić, więc te wszystkie przeręble. Nad każdym jeziorem są dziesiątki, setki otwartych saun w lasach. Jedna jest tylko rzecz istotna, że jeżeli ktoś, tak się skupiłem na tej saunie, ale to rzeczywiście bardzo ważny element funkcjonowania tego społeczeństwa, ale znowu tu przechodzimy do innej cechy, że każdy może sobie wejść do takiej sauny, która jest nad jeziorem w lesie.
A czyli one są takie ogólnodostępne?
Tak, one są ogólnodostępne. Jest jedna zasada. Jak wychodzisz, to zostaw ją w takim stanie, jak ją zastałeś. Czyli musi być zebrane drewno dostarczone, muszą być brzuski, musi być uzupełniona woda. I tylko tyle. I oczywiście, jeżeli zużyłeś za dużo zapałek na przykład, to musisz je też uzupełnić, czyli mieć ze sobą, żeby to pozostawić. To taka podstawowa zasada, czyli reguły, które funkcjonują, są bardzo pilnie szanowane. I to dotyczy w ogóle wszelkich sfer życia, dzięki czemu ma się takie poczucie, że tam jest permanentny spokój. Już pomijam to, że ludzie mimo tej północy są bardzo uśmiechnięci w stosunku do siebie, ale to jest chyba najważniejszy element tego społeczeństwa, że dochowuje się pewnych zasad. Więc jeżeli tutaj najbardziej obrazowo jest droga prowadząca na lotnisko, złożona z 5 pasów w jedną stronę, jest ograniczenie do 60 km na godzinę i 2 pasami jadą samochody, a 3 są wolne, to nikt tak jak u nas nie jedzie 80 albo 90, bo 3 są wolne, tylko wszyscy jadą 60.
No to w Serbii, jeżeli gdzieś nie można postawić samochodu, a bardzo się chce, to można.
No właśnie.
Ale to prawda, że mieliście tutaj szczęście do chyba najbardziej roześmianej pani premier ostatnimi czasy w Europie.
No nie, no to ona właśnie niestety przegrała wybory, ale to jest kolejny taki element odróżniający zupełnie od innych krajów w Europie. Nawet nie tylko tutaj porównując południe czy północ. Proszę sobie wyobrazić, że teraz premier, który już zwyczajowo zwycięska partia mianuje premiera, wystawia swojego premiera. Premier pierwsze, co zrobił następnego dnia po tym, jak został wskazany, po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów, skierował do wszystkich pozostałych partii 24 pytania rzeczowe, konkretne, tematyczne. I co oni widzą, co można zrobić poprzez przyszły następny rząd, wspólnie, razem dla rozwoju kraju. Czy u nas ktoś by zapytał innych potencjalnych, wiadomo, że nawet mogą nie być w rządzie, ale zapytał ich o to, co można zrobić i jakimi narzędziami? Tak to tam funkcjonuje, więc rząd składa się zwyczajowo z 5-6 partii, tam ich chyba 7 czy 8 jest w ogóle. I nieważne, że teraz prawica, taka bardziej ostrzejsza, zdobyła władzę, to ona po prostu zaprasza do współrządzenia innych. No tak.
Nie wszędzie jest tak, że wybory wyglądają jak gra o tron.
No tak, to jest, Znaczy, jest jedna rzecz, którą ja zawsze powtarzam, którą pierwszy raz zobaczyłem po wielu latach bywania w Helsinkach, kiedy odwiedziłem parlament. I tam jest coś takiego, że tak jak u nas za prezydium Sejmu, fińskiego Sejmu, są na wysokości kilku metrów, jest 5 posągów. 4 to są mężczyźni, takie posągi jak z czasów greckich. Każdy z nich coś symbolizuje swoją posturą i jeden posąg na środku, już bezpośrednio za samym prezydium, odwrócone ciało kobiety, która trzyma na piersi, na swoim ramieniu niemowlę, skierowane już twarzą i swoim ciałem do tego całego audytorium parlamentarzystów. I to dziecko małe, takie kilkumiesięczne, trzyma tylko podniesioną rączkę do góry i oznacza to mniej więcej tyle. Tu są czterej mądrzy mężowie. Tu jest moja matka, a ja jestem ten, na którego zawsze musicie zwracać uwagę, jeżeli cokolwiek stanowicie. Stanowiąc jakiekolwiek prawa, jakiekolwiek reguły, myślcie o mnie jako tym, który będzie się musiał do nich stosować. Coś niesamowitego. Mnie to zawsze porusza.
Tak, przepiękne.
I to takie świadectwo, takie coś właśnie stoi za prezydium Sejmu i pokazuje, oni cały czas to mają w oczach. Te maleńkie dziecko, które trzyma tak rączkę skierowaną do parlamentarzystów. Jest wiele jeszcze innych ciekawostek.
No tak, ale to jest właśnie chyba tak jakoś taki dowód takiej już ułożonej demokracji. Mnie bardzo zdziwiło to, że kiedy byłem w Kalifornii, to po parlamencie kalifornijskim mogłem sobie chodzić tak jak każdy człowiek, to znaczy bez żadnych przepustek, bez niczego, bez żadnej straży. Trochę to przypominało, poza tym, że budynek był przepiękny, znaczy jest przepiękny, to wejść i spotkać parlamentarzystę jest bardzo prosto. To jest trochę tak, jak wejść na dworzec kolejowy w Białymstoku. Nikt tego nie pilnuje. I tam się nic złego nie dzieje. Nie są odgradzeni murem, płotkami, jakąś ochroną. Po prostu jest zupełna swoboda.
Dla tych, którzy przyłączyli się do naszej rozmowy, przypominam, że w studiu Radio Ortodoksja gościmy pana Jarosława Antychowicza, honorowego konsula Serbii w Białymstoku, a także jest z nami pan Andrzej Parafiniuk, honorowy konsul Finlandii w Białymstoku. Rozmawiamy o Serbii, o Finlandii. To już poniekąd wybrzmiało może troszeczkę, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze raz o tym powiedzieli. Za co panowie najbardziej lubią Serbię i Finlandię i również co moglibyśmy przenieść, jakie wartości, którymi kierują się Serbowie bądź mieszkańcy Finlandii tutaj na nasz lokalny grunt, jak panowie by tutaj się do tego odnieśli? Czego możemy się uczyć?
To bardzo trudne pytanie, bo oczywiście też ważną rzeczą jest to, żeby zrozumieć, że Serbia, myślę, że Finlandia też, to są kraje niejednorodne. Nie można o nich mówić tak bardzo łatwo, że Serbowie, bo ktoś zapyta z Serbii, kto będzie słuchał tego, powie, no ale dobrze, ale jacy Serbowie? Bo Serbowie są bardzo podobni do nas, to znaczy młodzi ludzie chcą chodzić do kina, na dyskoteki, jeść burgery i żyć. Trochę korzystają z internetu, trochę z nowych środków przekazu, nowych technologii i w tym aspekcie oni się nie różnią od nas w ogóle, tak? Z jednej strony. Z drugiej strony są Serbowie, którzy są bardzo postępowi, bardzo innowacyjni i wtedy bardzo często znajdują sobie świetną pracę na całym świecie. Ale są też tacy, którzy są bardzo mocno przywiązani do swojej kultury. I jeśli spojrzymy sobie na Serbię, to tak demograficznie, tak jak o tym powiedziałem, szczególnie ci starsi ludzie są przywiązani do tej kultury, tak samo geograficznie też możemy podzielić Serbię na północ i południe. To tą północ bardzo mocno rozwiniętą też przemysłowo, okolice Nowego Sadu, bardzo żyzne ziemie, ale też południe, które jest bardzo przepiękne turystycznie, ale jednak może nie tak mocno rozwinięte przemysłowo. Jeżeli spojrzymy sobie na te dwa regiony, to mamy troszeczkę inną kuchnię, trochę inny język, trochę inne zwyczaje, więc mówienie o Serbii jednorodnie jest bardzo trudne, jako takim zlepku mieszkańców Serbii. Natomiast na pewno to, czego ja im zazdroszczę, to takiego dużo życzliwości, ciepła w obcowaniu między sobą. Kiedy oni spędzają czas ze sobą, siedzą przy stole, biesiadują, śpiewają, to to mają w sobie bardzo dużo takie pokłady dobroci. I to jako osoba, która przyjeżdża z Polski, siedząc z nim przy stole, właśnie ta dobroć jest taka uderzająca. Że oni są po prostu dobrzy jedni dla drugich.
A jak to wygląda w Finlandii?
No nie mogę powiedzieć, że ja zazdroszczę Finom tej takiej naturalnej otwartości, bo ona generalnie jest, ale bardzo ukryta. Oni po prostu przez swoje zachowanie takie na pierwszy rzut oka, bezpośredniość początkową, niestety nie pokazują tego, jak bardzo są przyjaźni i bardzo otwarci, ale to, czego jest parę takich, jest sporo elementów, które chciałbym, żeby można było jakoś częściowo chociaż zaaplikować u nas. Niesamowity system edukacji i świadomość znaczenia tejże w rozwoju w ogóle każdego społeczeństwa. To jest coś, co oni dostrzegli w latach 60. i po prostu postanowili, że to będzie jedną z najważniejszych części rozwoju państwa i rozwoju społeczeństwa i robią to permanentnie do dnia dzisiejszego i pewnie tak będzie dalej. Druga rzecz, która jest chyba bardzo ważna z mojego punktu widzenia, dająca właśnie taki spokój powszechny, to jest dochowanie reguł gry. Tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli je ustanawiamy jakieś zasady, to się wszyscy ich pilnujemy. To daje taki prozaiczny nawet efekt punktualności, że jeżeli na coś umawiamy, to się tego trzymamy, nawet w bardzo przyziemnych czynnościach, bo to znowu daje taki spokój, że my się na nic nie spóźniając, nie powodujemy tego stresu, który gdzieś wtedy się buduje. I to jest jedna taka jeszcze...
Otóż Serbowie się nie stresują nawet wtedy, kiedy się spóźniają.
No właśnie. A oni przez to, że się nie spóźniają, to się nie stresują. Ale chyba najważniejszy element, który nam trochę ucieka w naszym społeczeństwie, to jest zaufanie, powszechne zaufanie. To jest kraj, w którym 86% mieszkańców ufa wszystkim innym, nieważne, czy ich znają, czy nie. 86%, co oznacza, że tak naprawdę każdemu na ulicy poza jednostką wybranym nie ufam z natury. Zrobiono zresztą taki test niedawno, kilka lat temu, w największych 12 miastach Finlandii. W publicznym miejscu pozostawiono portfel z ilością kilkuset euro i dokumentami. Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, z ilu tych miejsc portfele w całości z zawartością wróciły do adresata. Z tych 12 miejsc wróciły w 11. W pełni to, co zawierały, zostały przesłane na miejsce. To jest ten element zaufania. To powoduje, że znacznie inaczej, spokojniej się funkcjonuje właśnie. Już pomijam saunę, którą też bym chętnie zaaplikował do naszego kraju, bo ona rzeczywiście uspokaja w szerokim stosowaniu.
Ja myślę, że i tak już panowie zachęcili naszych słuchaczy do tego, żeby odwiedzić i Serbię, i Finlandię, ale gdybyśmy jeszcze mogli poprosić panów o takie dosłownie kilka słów podsumowania, dlaczego odwiedzić warto te kraje i dlaczego są to kraje wyjątkowe.
No cóż, ja mogę polecić nie tylko wyjazd do Serbii, ale też myślę, że na moim miejscu powinien tutaj siedzieć ojciec Michał Czekwin z parafii świętego Jana Teologa, ponieważ on ma bardzo bliskie związki z Serbią, kończył tam studia, napisał tam doktorat, ale też cały czas utrzymuje bardzo bliskie kontakty z tamtejszą cerkwią, a wiem też, że co jakiś czas organizuje wyjazdy i pielgrzymki do Serbii, do Kosowa i myślę, że warto śledzić stronę parafialną parafii świętego Jana Teologa, bo tam się będą pojawiały informacje o takich wyjazdach. I taki wyjazd daje nie tylko możliwość poznania dobrej serbskiej kuchni, spróbowania dobrego serbskiego wina, ale przede wszystkim odwiedzenia wyjątkowych 12-13 wiecznych klasztorów w Kosowie, ale nie tylko w Kosowie i też przyjrzenia się temu, jak wygląda tam życie monastyczne, bo ono też się mocno różni od tego życia monastycznego, które mamy u nas. Ale odsyłam raz jeszcze parafia świętego Jana Teologa, ojciec Michał Czekwin. Polecam.
Ojciec Michał Czekwin, tylko dodam, jeszcze jest naszym częstym gościem, którego nasi słuchacze znają. To jeszcze podsumowując tą kwestię w Finlandii, panie...
No nie mam tutaj w porównaniu do konsula Jarosława podobnej możliwości zachęty, tak jak mówiłem wcześniej. Tam cerkiew jest dosyć mała, ale za to można... Finlandia, można poczuć ten spokój. To jest niesamowite miejsce spokoju. Już pomijam fakt, że jednym z innych elementów bardzo ważnych jest szacunek do natury. Natura jest tam wyjątkowa, mimo że że wszędzie są lasy i jeziora, to ta też taka bardzo ciekawa cecha. W samych Helsinkach nie ma miejsca, gdzie byłoby dłużej niż 10 minut spaceru, żeby dojść do lasu. Więc ta natura jest taką częścią, że my często zapominamy o tym, że to jest część naszego jestestwa i że trzeba ją szanować, że fajnie jest z nią być. I to do tego bym zachęcał. Jest wiele elementów związanych z innowacyjnością. Nawet biblioteka w Helsinkach, która została stworzona na stulecie niepodległości Finlandii, jest, proszę bardzo, naród sobie tworzy bibliotekę jako symbol stulecia niepodległości. Nie będę porównywał do innych miejsc, jak się te rocznice celebrowało, ale to jest coś wyjątkowego. To nie jest zwykła biblioteka, to jest miejsce.
I tutaj stawiamy trzy kropeczki. Czas naszej audycji jest ograniczony. To było nasze pierwsze spotkanie, ale mam nadzieję, że nie ostatnie. Będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać o historii, o kulturze i Serbii, i Finlandii. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu gościliśmy pana Jarosława Antychowicza, honorowego konsula Serbii w Białymstoku. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję również panu Andrzejowi Parafiniukowi, honorowemu konsulowi Finlandii w Białymstoku.
Ja również bardzo dziękuję, to zaszczyt.
Dziękuję bardzo. Chrystus Woskresie.
Wójcino Woskresie. Radio Ortodoksja.